centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa.
8 minut po godzinie 14 na antenie Radia Doksa. Czas na debatę samorządową. Diana Bogacz-Kotulak, witam i zapraszam. A dziś moimi gośćmi są Józef Swaczyna, starosta strzelecki. Dzień dobry, panie starosto.
Witam serdecznie.
Jacek Bąkiewicz, starosta brzeski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Oraz Roland Fabianek, starosta oleski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jesteśmy po pierwszym w tej kadencji konwencie starostów województwa opolskiego. Jego szefem po raz kolejny został starosta strzelecki, którego gościmy dzisiaj w programie. A mówiąc o pięcioletniej perspektywie na tą kadencję, panie starosto, mówił pan o dwóch priorytetach. Po pierwsze drogi, po drugie służba zdrowia, albo po pierwsze służba zdrowia, po drugie drogi, to kolejność dowolna. Panie starosto, to dwa tematy, no, które z perspektywy powiatów w ogóle wydają się być po pierwsze kluczowe, a po drugie chyba najbardziej problematyczne.
Znaczy, patrząc na temat drogi, patrząc na temat zdrowia, to od samego początku powstania powiatów, reaktywowania, powiaty nigdy nie znikły z mapy, tylko się inaczej nazywały, powiatowe rady narodowe, urzędy rejonowe robiły to samo. Patrząc na czasy powojenne, a przedwojenne to jeszcze też, to żeśmy dostali zasadniczo zawsze nas bito za nie swoje grzechy. Raz, że powiaty miały najmniejszą subwencję drogową, tą dotację od wszystkich kategorii dróg, bo przypominam się, jak kiedy żeśmy zaczynali, to było chyba niecałe 4000 na kilometr, gdzie wojewódzkie już miały 25, miejskie 45 chyba, a krajowe 73, a więc wtedy dysproporcja już była bardzo duża. To żeśmy też już zaczynali walczyć o te środki, a również przypominam, że powiaty stały się takim śmietniskiem wszystkich dróg. To, co samorządy sobie nie wzięły, a w mocy prawa powinny wziąć, kiedy powstały samorządy w 90 roku, ponieważ przypominam tylko, że droga powiatowa zgodnie z zapisami ustawy o drogach, to jest droga, która łączy siedziby gmin i powiatu. Wszyscy tu koledzy są, to wiedzą, jakimi drogami my się musimy zajmować jako drogi powiatowe. Ulice 200-300 metrów drogi gruntowe i tak dalej. To jest po prostu fatalna sprawa i powinniśmy wrócić nareszcie do tego, żebyśmy my jako starostowie nie byli takimi dużymi chłopcami do bicia na sesjach rad gmin, bo to pewno będziemy zapraszani jak zwykle. Przynajmniej tutaj kolega z brzegu, który jest starostą. Jak już nie mają radni gminni co mówić, no to temat dyżurny jest droga w drodze powiatowej. Panie starosto, panie burmistrzu, interweniować, bo jest mała dziura. Także to jest jeden wielki temat, i którego trzeba po prostu załatwić. No i kolejna sprawa to jest zdrowie, gdzie dziwię się w ogóle sytuacji dzisiaj, patrząc, że jest cicho wokół zdrowia, o, tak bym to powiedział.
Specjalnie, a naprawdę pan myśli, że jest cicho wokół zdrowia?
Specjalnie nic się nie dzieje, wie pani. Wszyscy jakoś tą biedę klepiemy, ratujemy się jak możemy. A chciałem przypomnieć, że według raportu Nikoskiego, który się ukazał chyba w tamtym roku, czy to może już dwa lata temu, już ten czas leci, że Opolszczyzna ma najniższy wskaźnik w przeliczeniu na jednego pacjenta w całej Polsce.
No teraz, panie starosto, najświeższy raport NIK-u za 2017 rok, który ukazał się pod koniec 2018, no dalej te dane potwierdza.
No dalej to potwierdza. Nikt, dziwię się posłom, dziwię się z jednej i z drugiej opcji, czy to opozycji, czy to rządzącej, z Opolszczyzny, że nie dbają o interesy. Interesy zdrowotne mieszkańców Opolszczyzny godzą się cały czas na ten niesprawiedliwy algorytm, patrząc na środki na służbę zdrowia. Przypominam, że parę lat temu to było z opieką społeczną, było to samo. Opolszczyzna też była na ostatnim miejscu w przeliczeniu na jednego pensjonariusza w domu w pomocy społecznej, że też również miała najmniejsze środki. Później się to troszeczkę wyrównało, żeśmy tam troszeczkę interweniowali jako starostowie opolscy przez konwent i dlatego się to troszkę zmieniło. Ale to są dwa takie tematy, które na pewno będą rzutowały w działalności na powiaty w 2018-2023.
I rozumiem, że jest pełna zgoda starostów co do tych dwóch tematów. Roland Fabianek, starosta oleski.
No myślę, że tak. Tutaj należałoby się zgodzić i chyba tu się nie możemy kłócić o to, czy jest to priorytetem, czy droga, czy szpital, czy ewentualnie ja bym dodał jeszcze szkoły do tego tematu. Myślę, że najbardziej nas tu nęka to, że to, co powiedział pan starosta Swaczyna, powiaty powstały najpóźniej, więc przejęły to wszystko, co inni nie chcieli przejąć. Więc na przykładzie powiatu oleskiego my mamy dróg powiatowych, mamy w sieci dróg powiatowych 365 km, którymi zawiadujemy. To nie są drogi takie, które faktycznie z mocy ustawy o drogach spełniają te kryteria, ale zostały kiedyś tak przepisane. Musimy się z tym teraz borykać i z tym męczyć. Chcąc je, powiedzmy, w jakiś sposób utrzymywać, to są ogromne środki. W budżecie planujemy, staramy się składać wnioski na remonty tych dróg, ale przy takim rozbudowanym schemacie drogowym jest to ciężko robić, bo jeżeli nawet robimy po 5-10 kilometrów, czy nawet więcej, w tym roku w budżecie mamy około 17 milionów, ponad 17 milionów zaplanowanych na inwestycje drogowe, w tym w dużej mierze są drogi rowerowe po to, żeby skorzystać z programu niskiej emisji, no ale jednak ten odsetek wyremontowanych dróg jest bardzo niski. To też bierze się stąd, że tych dróg mamy relatywnie dużo. Mamy ponad 300 kilometrów. Są powiaty takie, gdzie te sprawy, szczególnie w województwie śląskim, chyba to było troszeczkę lepiej uregulowane, gdzie tych dróg powiatowych jest około 100 kilometrów. Więc robiąc po 10 kilometrów rocznie, powiedzmy, jesteśmy w ciągu 10 lat ten standard znacznie poprawić. U nas ten odsetek jest bardzo niski.
No to zostając jeszcze przy drogach, mocno liczycie na Fundusz Dróg Samorządowych? Czy jest to na razie tak mglista perspektywa, że tak na dobrą sprawę trudno liczyć?
Znaczy, myślę, że sama inicjatywa, o ile nie znam wszystkich szczegółów jeszcze. Złożone mamy dwa wnioski, które były składane do Narodowego Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, które się zakwalifikowały na razie po tym etapie formalnym w liście rankingowej. Są wysoko i myślę, że są niezagrożone. Z automatu mają być przerzucone do tego Funduszu Dróg Samorządowych. Ma być zmienione finansowanie. Na chwilę obecną też nie znam jeszcze szczegółów tego finansowania. Na pewno, jeżeli jest to inicjatywa wieloletnia i byłaby trwała, myślę, że jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie idące w jakimś kierunku. Ja myślę, że to koledzy starostowie się ze mną zgodzą, że czasami warunki trudne, ale stabilne są łatwiejsze do opanowania niż ciągła zmienność tych przepisów. Bo jeżeli wiemy jako samorządowcy, że do tej pory tak było, do 30 września jest składanie wniosków na określonych zasadach, jesteśmy się w stanie przygotować. Ale nie jesteśmy w stanie poprowadzić w pełni dokumentacji, przygotować na kilka lat w przód, jeszcze szczególnie na przełomie kadencji, gdzie zmienia się rada, zmieniają się niejednokrotnie priorytety jakieś tam, dokumentacji, gdzie przyspieszany jest termin naboru, opóźniany lub zmieniane są kryteria brzegowe.
Choć idealnym by było, żeby ta dokumentacja, mówiąc kolokwialnie, czekała na półce, prawda?
Byłoby najlepiej.
Starosta Brzoski, Jacek Mąkiewicz, panie starosto, czy ta dokumentacja czeka na półce w starostwie powiatowym w Brzegu, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe i ten ewentualny Fundusz Dróg Samorządowych?
Znaczy na pewno będziemy chcieli skorzystać z tego programu, bo to trudno, żeby nie sięgać po te środki, które są tak naprawdę najłatwiej dostępne. I w zasadzie jedyne możliwe na drogi, bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast właśnie ta zmienność, a jednocześnie to, że no ja mam pewne obawy co do tego, że czy będzie więcej środków, no niby teoretycznie poziom dofinansowania nawet 80%, natomiast możliwość składania tak naprawdę dowolnej ilości wniosków. Pula środków na województwo na pewno będzie mocno ograniczona i może się okazać, że tak naprawdę tych środków nie będzie wcale więcej na powiaty, bo na przykład miasta, które no, mają przede wszystkim dużo mniej tych dróg, czy no nie tylko miasta, bo i gminy, mogą być często lepiej przygotowane. Może się okazać, że no, będą mogły więcej złożyć tych wniosków, pozyskać więcej środków, więc na razie to, co kolega powiedział, no tych szczegółów jeszcze do końca nie znamy, a mimo wszystko może okazać się, że znowu dodatkowo będą jakieś takie punktowane rozwiązania, że w projekcie, jeżeli się ich nie uwzględni, to po prostu się nie dostanie tego dofinansowania, więc ten
czyli
brak stabilności.
Nie ma u pana chóra optymizmu, jeżeli chodzi o Fundusz Dróg Samorządowych?
Mimo wszystko nie, bo wiadomo, już nie pierwszy raz w okresie zbliżającej się kampanii wyborczej dużo się mówi, dużo się obiecuje, natomiast później no nie do końca to wygląda tak, jak podczas właśnie prowadzonej kampanii wyborczej.
Z rozmów pana wojewody, koledzy, wynika, bo rozmawiałem, to mówi, że pod koniec lutego mają się odkryć karty. A więc już niedługo trochę
miesiąc. Ale odkryć karty w związku z tym...
Patrząc na ilość środków.
Ile pieniędzy na Opolszczyznę będziemy mieli,
na pewno ponad 40,
tak?
Gdzieś tam 5 milionów już jest zarezerwowanych, patrząc. Jest tylko kwestia w tej chwili, czy będzie więcej, czy będzie mniej. Nie? I jeszcze będzie jeden wielki problem, który na razie dzisiaj może tak z tą siłą rozpędu, bo gdzieś tam zawsze jesteśmy przygotowani na takie czy inne. Mamy dwa, trzy projekty na półce i je zbieramy, bo to już takie doświadczenie wieloletnie. Ale będzie kwestia ze zdobywaniem pozwolenia wodnoprawnego. Dzisiaj Wody Polskie, ten stwór, który praktycznie nie wywiązuje się z żadnych swoich obowiązków, i patrząc na to, że kiedy wojewoda ma ogłosić termin naboru i tylko miesiąc będzie ten termin obowiązywał, no to żaden samorząd, gdzie będzie miał dokumentację, choćby już teraz w toku, nie będzie miał pozwolenia na budowę, bo pozwolenie na budowę ten pozwolenie wodnoprawne jest integralną częścią pozwolenia na budowę.
No tak, trzeba określić dla każdego zjazdu osobno, dla każdego przepustu.
Jest po zawodach i to będzie największy problem. Zobaczycie, ja nie chcę przesądzać sprawy, ale...
No, ale pytanie, panie starosto, czy też jest tak, że samorządy tak dokumentacyjnie są przygotowane na... właśnie na takie szybkie konkursy, tak?
Jak się ma na półce, tylko...
Pytanie, czy się ma na półce,
tak,
panie
starosto. Tylko wiecie, to nie jest tak, że my samorządy sobie możemy pozwolić przed swoimi radami powiedzieć, no fajnie, panowie radni, czy gminy takie, które są nie za bardzo bogate, że mają dokumentację na półkach za 200, 300 czy 400 tysięcy. No to rada powie, no panie starosto, panie wójcie, czy pan zgłupiał, panie pieniądze pan ma zamrożone, ale to jest normalna kolej rzeczy, to musi być. To musi być na półce, bo nie wiadomo, kiedy się pieniądze pokażą.
Tutaj
myśmy państwa... mieli na jesień, żeśmy mieli w tamtym roku, tak było. Pieniądze przyszły, te 20 parę milionów, i nie miałeś, rozumieć, dokumentacji, wypad, nie?
A więc one muszą być. W waszym przypadku wtedy powiat strzelecki zdaje się dwa projekty, prawda?
Dwa projekty duże, tak. No, proszę, żeśmy zwinęli prawie pół tej puli, ale to jest tylko i wyłącznie, my tego przed tym nie uciekniemy. Muszą być, już dzisiaj musimy sobie powiedzieć, co będziemy robić 19, 20 i 21, bo nie ma innej rady na to.
A czy takie plany są?
Takie plany są. My też jesteśmy przygotowani do tego, żeby w naborze na rok 2019 złożyć wnioski. Tylko to jest jeszcze jedna rzecz, o której ja wspomniałem, o zmienności przepisów i zmienności wytycznych. Nawet jeżeli mamy projekt gotowy pod wytyczne ustawy o drogach, pod wytyczne techniczne wszystkie, ale nie znamy, jakie są kryteria oceny. Więc poprawny wniosek nie zawsze może zostać przychylnie oceniony z racji jakiej. Na przykład bezpieczeństwo i punktowanie dodatkowo, na przykład oświetlonych miejsc dla pieszych, które z mocy ustawy o drogach niekoniecznie muszą być przy kategoriach drogi powiatowej. Za to, że na przykład chodnik jest nienormatywny w całej szerokości. Za inne względy, których nie jesteśmy w stanie dopasować. Jeżeli mieliśmy jakieś fundusze drogowe, już nie będę ich wymieniał, ale te kryteria przez 2-3 lata były stabilne, jasno określone, można było przygotować sobie dokumentację na półkę do składania w kolejnych latach i to było wiadome. Natomiast jeżeli tutaj w lutym dowiemy się co do wysokości środków, a kryteria oceny, no niestety, nie są jasno określone, to tak przypomina troszeczkę grę w hokeja z zawiązanymi oczami jeszcze przy ruchomych bramkach, bo tak na dobrą sprawę mamy narzędzia, ale nie wiemy, w co celować.
Mhm. To zostawmy drogi i przejdźmy do oświaty, bo to jest kolejne wyzwanie, które czeka powiaty w tym 2019 roku, a mówię tu o konsekwencji reformy i podwójnym roczniku. I znowu, na ile powiatowe szkoły są gotowe na ten podwójny rocznik, starosta Brzoski?
Znaczy, szkoły na pewno będą gotowe, bo to też nie jest tak, że nagle...
Znaczy nie można powiedzieć, że nie wiedziały, tak, szkoły?
No to raz, że może to jest inne pytanie. No powiem tak... Te zmiany są na tyle często, że co niektóre szkoły powiatowe tak naprawdę no, nie zdążyły się zwinąć, nazwijmy to. Także jeśli chodzi o chociażby strukturę budynków, no to tu nie powinno być problemów. Natomiast problemy są jak zwykle gdzie indziej, tak? Bo tu chodzi głównie tak naprawdę o to, że już na dzień dzisiejszy ta subwencja jest niewystarczająca i nagle okaże się, że od września no, wejdą tak naprawdę dwa niezależne roczniki. Jednocześnie wiadomo, że konkurencja zewsząd jest duża, więc też nie jest to tak oczywiste, że na przykład, o ile w Brzegu zakładam, że to nie będzie problemu, ale już w naszych placówkach poza Brzegiem, czyli w Grodkowie, może się okazać, że mimo, że teoretycznie tych uczniów może przybyć, to jednak pójdą gdzie indziej. Także tu tych problemów jest bardzo dużo. I to problemy są zarówno dla powiatów, jak i dla gmin, więc tak jak zawsze, tak? Od góry gdzieś tam ktoś ustala zasady, nie patrząc na to, jakie są konsekwencje tego. A najgorsze, że gdyby jeszcze w ślad za tym szły odpowiednie pieniądze, to myślę, że nikt by nie narzekał. Natomiast
jak zawsze jest... wszystko sprowadza się do finansów.
No oczywiście, że tak, bo to tak zawsze jest. I to niezależnie, czy to właśnie jest oświata, czy to są drogi, czy to jest służba zdrowia, bo...
Zawsze clue są pieniądze.
No dokładnie.
W przypadku powiatu strzeleckiego, panie starosto, ten podwójny rocznik rzeczywiście może być problemem?
Znaczy myślę, że ten podwójny rocznik u nas nie będzie problemem, ponieważ no, my mamy największą szkołę zawodową w województwie opolskim. Tam, że jeszcze pojemność jest, że możemy uczni przyjąć. Oczywiście w ogólniaku, w strzelcach to samo. Oczywiście, że będzie jakiś problem, patrząc, tak jak to pani powiedziała, no, ci, którzy kończą gimnazjum i ci, którzy już wchodzą z nowego...
Różne podstawy programowe.
Różne podstawy programowe i to będzie najgorsza sprawa i mogą być różne poziomy tych dzieci, nie? Którzy będą, no i będą teraz już egzaminy, jakby nie było, to już jest zupełnie też jakieś nowum w tej całej
ale
sprawie.
Ale i problemy dla nauczycieli tak
i
naprawdę.
I dla nauczycieli, bo to tak jest, no rzeczywiście może ten uczeń, który uczył się w gimnazjum, był troszeczkę inny, miał program niż teraz, no przez te lata. No,
i teraz nagle wchodzi nowy program dla tego rocznika,
który jest, patrząc również na języki i tak dalej, także no jak zwykle u nas w tym kraju nie poprawia się tego domu, który się nazywa Rzeczpospolita, tylko się go burzy, gdzieś tam kombinuje, a można tylko dach poprawić, czasem kawałek rynny i też będzie funkcjonował, ale tak to niestety u nas bywa, no życie pokaże, co w ogóle jak zwykle i tak nam nikt nie pomoże i z tym problemem zostaniemy sami. Jak to zwykle bywa, pani minister się będzie śmiała od ucha do ucha.
I powiało optymizmem, panie starosto.
No, ona się będzie zwykle śmiała na każdej konferencji od ucha do ucha i mówi, że wszystko jest okej. Tylko później na końcu nie ma nic okej, nie?
Panie starosto Oleski, to na ile jest okej w powiatowych szkołach, a na ile okej nie jest?
Znaczy, przyjmując raport NIK-u, czy kontrolę NIK-u, którą mieliśmy tutaj przeprowadzoną w naszym powiecie, pod względem lokalowym zasobów nauczycielskich można powiedzieć, jest okej. Jesteśmy w stanie to wchłonąć, nie ma większego problemu. Przynajmniej u nas ta sytuacja demograficzna opolszczyzny podejrzewam jest ze wszystkich podobna. Początek istnienia powiatu to było około 4600 uczniów. Fakt, że ten rocznik był wydłużony o jeden rok, trzeba by to skorygować. Natomiast na chwilę obecną 2200, czyli substancja szkolna jest, nauczyciele norm zatrudnienia. W tym roku udało mi się pierwszy raz chyba w zasadzie, odkąd pracuję w starostwie powiatowym przez dwie kadencje, wcześniej jako członek zarządu, że nie musieliśmy dopłacać dodatków wyrównawczych, bo tak trzeba było szukać tych oszczędności, bo nie ten ustawowy limit 1,5 etatu, te pół etatu dodatkowego nauczyciela, który mógł je wziąć, nie były wykorzystywane, więc jakby nawet przy obecnej liczbie nauczycieli byliśmy to w stanie zagospodarować, zrealizować. Natomiast to, o czym mówimy wszyscy tutaj, pieniądze. Jeżeli trafiają dwa roczniki, w moim przypadku akurat niezbyt liczne, o różnych podstawach programowych, gdzie w zasadzie da się połączyć wychowanie fizyczne, być może za zgodą biskupa, jeżeli by się zgodziło to religię, to mamy niewiele, a resztę mamy rozdrobnione. Żeby się klasy sfinansowały dobrze, to musiałaby mieć około, no powiedzmy dobrze, na zero. Jednorodna klasa, 24 osoby, jeden kierunek kształcenia i jeszcze najlepiej w klasach ogólnych rozszerzenia dobrane też dedykowane, że duża grupa. Jeżeli to się wszystko rozdrabnia, na przykład przy klasach technikalnych, dwuzawodowych, na przykład dodatkowy kierunek w połączeniu kosztuje 30% więcej. To jest około pół etatu nauczycielskiego, to jest 30 tysięcy rocznie. Razy cykl kształcenia to mam wszystko niedoszacowane. Więc dokładając jak samorządy powiatowe w granicach od 15 do 30% w różnych miejscach kraju, to są ogromne pieniądze. I tutaj brakuje czegoś takiego jak normalnej analizy rzeczowej i zrozumienia. Poza tym też w sytuacji powiatu, która leży na granicy kilku województw, to raz, że względy komunikacyjne się na to nakładają i teraz nie wiadomo, jaki będzie mieć nabór do tych szkół i tego nie wiemy, bo moim zdaniem, i to już sygnalizowałem też niejednokrotnie na spotkaniach z panem minister, że te nabory są robione zbyt późno. My musimy do końca maja zatwierdzić arkusze organizacyjne nauczycieli, szkół, dając pracę nauczycielom i w przypadku, gdy szkoły nie wyjdą, my musimy przez następny rok im płacić za przydzielone zadania, a nabór robimy w lipcu, kończymy go w sierpniu, nie mając wpływu na zwolnienia, więc nauczyciele, przynajmniej u mnie w powiecie, robiliśmy tak, że przyjmowaliśmy zawsze plan minimum. Gro nauczycieli było stawione przed faktem umów zmieniających lub też ograniczających wymiar zatrudnienia lub też wręcz wypowiedzeń, które cofaliśmy z dniem 1 września, przywracając. To też nie jest dobra sytuacja, bo niejednokrotnie były sytuacje takie, że dobry nauczyciel musiał dostać wypowiedzenie, bo na przykład by nie było więcej przedmiotowców w tej szkole. To było niestabilne. Na przykład w Niemczech te nabory są realizowane w oparciu o świadectwa wcześniejsze i praktycznie uczeń w styczniu wie, do której klasy pójdzie, kto go będzie uczył, jak to będzie wyglądać. Warunek jeden, on się musi zakwalifikować i zdać egzaminy.
Egzaminy, tak.
Później dostarcza tego świadectwo końcowe, które jest takim jakby glejtem pieczętującym wszystko. Ale samorząd tamten ma gwarancję, wie, kto przyjdzie, ile osób przyjdzie. My zaczynamy rok szkolny na dobrą sprawę, nie do końca wiedząc, ilu będziemy mieć uczniów.
Czyli znowu brak stabilizacji, tak?
Brak stabilizacji, jakieś takie metody szacunkowe, bym powiedział bardzo.
Chwila przerwy i do naszej rozmowy powrócimy. No i tym razem z ważnym, ale niezwykle trudnym tematem, czyli służby zdrowia.